My natomiast powrócimy do księgi Marka, do Ewangelii Marka i będziemy dalej kontynuować nasze rozważania. Zakończyliśmy na fragmencie, w którym to Piotr zapewnia Jezusa, że choćby wszyscy zdradzili, choćby wszyscy odeszli, to Piotr na pewno Jezusa nie zostawi. Choćby miał umrzeć, to Piotr będzie z Jezusem i nigdy się go nie zaprze. I po tych słowach dalej czytamy w 14 rozdziale, 32 werset. Będziemy czytać Ewangelia Marka, 14 rozdział od 32 wersetu i dalej. Czytamy takie słowa. Gdy przybyli na miejsce zwane Getsemani, powiedział do swoich uczniów: usiądźcie tutaj i poczekajcie, aż się pomodlę. Następnie wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, ogarnął go smutek i niepokój. Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno. Zostańcie tu i czuwajcie. Zobaczcie, po raz kolejny Jezus wybiera trzech apostołów. Nie wiemy dokładnie czemu, nie wiemy dlaczego zostali wzięci. Być może było to spowodowane tą ich przywódczą rolą, jaką mieli później odgrywać w Kościele. Tak więc Jezus wziął ich i odchodzi na bok, by się modlić. Ale zauważcie, że mamy powiedziane tutaj, że ogarnął go smutek i niepokój. Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno. Czy chrześcijanin może być smutny? Spotykamy się czasem z takimi słowami, że chrześcijanin powinien być zawsze uśmiechnięty. Kto jak to, ale chrześcijanin zawsze powinien się cieszyć. Z tym, że zobaczcie, mamy tu przykład Jezusa, tak, który w tym momencie się nie cieszył. I co ciekawe, są użyte trzy greckie słowa na powiedzenie, że Jezus był smutny. Trzy różne słowa, które określają smutek. Jedno oznacza bycie dogłębnie emocjonalnie poruszonym wewnętrznie. Wewnętrznym takim rozdarciem. To jest to pierwsze słowo. Drugie słowo, które tu mamy jako niepokój, to jest bycie przygnębionym czy trapionym smutkiem. Narrator nam stwierdza, że Jezus był rozdarty wewnętrznie, był smutny, był przygnębiony, był trapiony smutkiem. I sam Jezus stwierdza nawet, moja dusza jest śmiertelnie zasmucona. To jest kolejne, trzecie słowo. Nie tylko zasmucona, ale śmiertelnie zasmucona. Jezus wiedział, że będzie strasznie cierpiał. I dlatego też jest zasmucony. Dlatego jeżeli spotkacie chrześcijan czy inne osoby, które powiedzą, zawsze powinniście być uśmiechnięci, nie wierzcie temu. Jezus taki nie był. Tak? I przychodzą momenty, kiedy naprawdę jest nam przykro, jest nam smutno, jest nam po prostu źle. I przyklejanie sztucznego uśmiechu nic tu nie pomoże. A wręcz może poprowadzić do czegoś przeciwnego. Byłem w jednym akurat zborze i akurat mówiłem kazanie odnośnie tego, że chrześcijanie powinni być szczerzy w tym wszystkim, bo udawanie właśnie, że jesteśmy zawsze szczęśliwi, może mieć skutek odwrotny. Akurat później podeszła do mnie jedna osoba, która była w tym zborze i powiedziała, że już myślała o odejściu, bo mówi, widocznie coś z nią jest nie tak, bo ona miała różne smutki, różne przeżycia, podczas gdy wszyscy dookoła wydawali się szczęśliwi, nie mający w ogóle problemów. I mówi, że to akurat przywróciło jej tą wiarę, że jednak Czasem można się smucić, tak? Czasem może być przykro. Jezus przeżywał ogromny smutek. To, że był też w 100% człowiekiem, jak i w 100% Bogiem, ale ta jego ludzkość powodowała też, że wiedząc, jakie cierpienie jest przed nim, Jezus po prostu to przeżywał i się smucił. Bóg często zaoszczędza nam tej wiedzy o naszej przyszłości, co się z nami stanie za chwilę czy za jakiś czas. I z jednej strony jest to z naszej perspektywy dobre, a z drugiej złe. Dobre to dlatego, bo gdybyśmy wiedzieli, że za miesiąc, za dwa, za pół roku umrzemy, żylibyśmy często w cieniu tej może śmierci, tak? W cieniu tego wydarzenia. Może przez cały miesiąc przed tym byśmy myśleli, co się stanie i tak dalej. Bóg nam właśnie często tego zaoszczędza. Z drugiej strony jest to złe, ponieważ zawsze musimy być gotowi. Zawsze musimy być gotowi na spotkanie z naszym Stwórcą. W zeszłym tygodniu wypadek miał 43-letni poseł. I zginął. Miał karierę jako poseł i tak dalej. Pytanie, czy był on gotowy. Ja nie wiem, ale to pokazuje, że my możemy planować sobie różne rzeczy. Nie wiemy, co się stanie za 5 minut. Ludzie, którzy byli w hotelu we Włoszech, czy oni planowali śmierć? Czy planowali spotkanie się? Nie. Ale część z nich właśnie spotkało się ze Stwórcą. Pytanie, czy jesteśmy gotowi? Z jednej strony, tak jak mówię, to dobrze, że Bóg oszczędza nam tego i nie wiemy, co stanie się jutro, pojutrze i tak dalej. A z drugiej strony, zawsze powinniśmy być gotowi, że możemy spotkać naszego Pana i Zbawiciela w każdym momencie naszego życia. Tak więc Jezus mówi, że jest mu bardzo smutno i że jest mu smutno aż na śmierć. Zobaczcie, wcześniej Jezus, wiedząc, co go czeka, dzielił się z uczniami, zapowiadał swoją śmierć. Jezus wiedział, że cała ta jego służba zmierza do śmierci na krzyżu. I właśnie dzielił się z tymi, tą wiadomością ze swoimi najbliższymi. Słuchajcie, muszę umrzeć. I w Ewangelii Marka za każdym razem, gdy Jezus przeżywając to, mówił to swoim uczniom o tym, co oni mówili, przeżywali, kto z nich jest największy. Który będzie pierwszy, tak? Co i jak? Zobaczcie, co musiał czuć Jezus. Przecież nie na tym to polega. Wy cały czas mówicie o tym, kto jest pierwszy, a ja tu mówię o swojej śmierci i tym, co to będzie oznaczać. Dlatego Jezus, nie jest to pierwszy moment, w którym widzimy Go przeżywającego, ale to jest moment, kiedy On już wie, że to coś jest, to cierpienie jest już w odległości jakby kilku godzin od Niego. Jezus wiedział, co powinien zrobić w takiej chwili. W chwili smutku, w chwili, gdy naprawdę jest mu źle, Jezus zwraca się w modlitwie do Boga. I zauważcie, Jezus był szczery z Bogiem w tej swojej modlitwie. Czytamy: potem odszedł nieco dalej. Tam padł na kolana i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. W modlitwie powtarzał: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Zobaczcie, Jezus był szczery. Nie chciał tego cierpienia z jednej strony i mówi: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Wiecie, Bóg chce Twojej szczerości. Bóg chce Twojej szczerości, gdy się modlisz do Niego. On nie chce jakichś tam formułek. On chce, żebyś powiedział, czy powiedziała Mu prawdę. Możesz mówić, Boże, wali mi się świat na głowę i nie czuję, że jesteś przy mnie. Albo Boże, chciałbym lepszą pracę. Albo Boże, pomóż mojej rodzinie, bo nie dzieje się tam dobrze. Boże, zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak postępujesz. Niektórzy chrześcijanie korygują, a tak nie można. Powinieneś zawsze mówić, Panie Boże, jestem szczęśliwy, że jesteś moim Bogiem. Panie Boże, obojętnie co, jestem szczęśliwy. Ale Bóg widzi serce. Bóg widzi, że tak naprawdę to nie jest prawda. Bóg widzi, że myślisz zupełnie coś innego i to, że ustami będziemy wypowiadać coś, to nie jest właściwe. Posłuchajcie ciekawej modlitwy, którą mamy zapisaną w Biblii, w Księdze Joba. Księga Joba, 10 rozdział i posłuchajcie modlitwy Joba. Jestem już zmęczony życiem. Daj więc upust skardze nad sobą. Przemówię z całą... Dam więc upust skardze nad sobą. Przemówię z całą goryczą. Powiem Bogu, nie potępiaj mnie. Daj mi znać, o co wiedzieć ze mną spór. Czy dobrze ci z tym, że mnie gnębisz? Że odrzucasz twór swoich rąk? A plany bezbożnych wspierasz? Czy ty masz ludzkie oczy? Czy widzisz, jak widzi śmiertelnik? Czy Twoje dni są jak dni śmiertelnika? Czy Twoje lata są jak lata człowieka? Bo szukasz mojej winy i dochodzisz mojego grzechu. Chociaż wiesz, że nie postąpiłem bezbożnie i nikt mnie nie zdoła wyrwać z Twojej ręki. Twoje ręce ukształtowały mnie i stworzyły, a teraz osaczyłeś mnie i zniszczyłeś. Pamiętaj, proszę, uczyniłeś mnie z gliny i znowu w proch mnie obracasz. Czy nie wylałeś mnie najpierw jak mleko, nie zestaliłeś mnie później jak ser i odziałeś mnie w skórę i ciało, pospinałeś kośćmi i ścięgnami, obdarzyłeś mnie życiem i łaską i otoczyłeś swą troską? To jednak ukryłeś w swym sercu taki chyba Twój plan, że dopadniesz mnie, kiedy zgrzeszę i nie przepuścisz mej winy. Biada mi! Gdybym postąpił bezbożnie, a gdybym miał rację, głowy i tak nie podniosę, syty hańby i świadom swej nędzy. Gdybym jednak ją podniósł, zapolujesz na mnie jak lew i znów na mnie okaże swą niezwykłość. Rozbudza swą wrogość do mnie, wzmagasz nade mną swój gniew, jakby z nowymi siłami przypuszczasz na mnie atak. Dlaczego więc wywiodłeś mnie z łona? Mógłbym zgasnąć i nikt by mnie nie ujrzał. Byłbym, jakby mnie nigdy nie było. Z brzucha matki przeniósłbym się do grobu. Czyż nie pozostało mi już niewiele dni? Przestań zatem. Proszę, odstąp ode mnie. Niech się przez chwilę pocieszę, nim odejdę, by już nie powrócić do krainy ciemności i cieni. Do krainy mroków śmiertelnych, skąd zionie rozkładem i gdzie panuje mrok. Zobaczcie, Job jest szczery z Bogiem. Job ma pretensje do Boga, dlaczego mu tak się źle dzieje, pomimo tego, że był wierny Bogu. Jego przyjaciele mu nie ułatwiają, bo mówią, na pewno musiałeś zgrzeszyć. Bóg ciebie karze za coś. I Job już nie wiedząc, co robić, zwraca się do Boga i wylewa swoje serce, swoje pretensje przed Bogiem. Czy ty jesteś szczery? Zobaczcie, Job mógłby w tym całym bólu, w tej całej rozpaczy powtarzać, Pan Bóg jest dobry i ma dla mnie wspaniały plan. Czy to byłoby właściwe? Zobaczcie, Bóg później przychodzi, objawia Jobowi, daje mu swoje pytania, pokazuje, że on jest Bogiem, ale też później wobec przyjaciół mówi, to Job mówił właściwie. To Job, a nie wy, którzy na siłę usiłowaliście powiedzieć, usprawiedliwiać mnie nawet kłamiąc. Pytanie, czy my jesteśmy szczerzy w modlitwie? Czy właśnie mówimy Bogu, co widzimy? Bo Bóg widzi wszystko, tak? Bóg widzi nasze serca i możemy modlić się, możemy najpiękniej się modlić, ale nasze serca mogą mieć czuć ból i cokolwiek. Jezus właśnie jest szczery. I też, co ciekawe, zwraca się Abba do Boga. Zwrot, który był, można powiedzieć, tato, tatusiu, nie używano go w tamtym czasie z małymi wyjątkami do Boga. Bóg zwraca się, Jezus zwraca się w ten sposób do Boga z jednej strony, ale z drugiej mówi: odsuń ten kielich ode mnie. Jezus nie chce przeżywać tego cierpienia z jednej strony, ale z drugiej strony wie, dlaczego miałby to przeżywać, jakie są tego konsekwencje. Oczywiście w tej naszej szczerości powinniśmy też pamiętać, że Bóg jest Bogiem, że On jest Twórcą, Jemu należy się jak największy szacunek, ale Bóg też chce, abyś był, abyś była szczery, czy szczera przed Nim. Zauważcie jednak, że Jezus nie kończy tutaj tej modlitwy, w tym punkcie. Jezus kontynuuje: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. W tym wszystkim mówimy o naszych uczuciach, mówimy szczerze o tym, co myślimy, ale powinniśmy pamiętać, że to Bóg wie, co jest najlepsze. Bóg zna przeszłość, Bóg zna wydarzenia, o których my nie wiemy, które są gdzieś indziej, i Bóg zna wszystkie konsekwencje. Dlatego powinniśmy w tym wszystkim, będąc szczerymi przed Bogiem, też mówić: Boże, ale to Twoja wola. Wiem i wierzę, że Ty chcesz jak najlepiej. Mówię Ci, że jest mi źle, że nie chciałbym tego, ale Ty wiesz najlepiej, jakie są konsekwencje, Ty wiesz najlepiej, co powinno być. Dlatego ufam Tobie i niech Twoja wola, a nie moja, Twoja wola niech się stanie. Zobaczcie, ciekawym jest to, skąd ewangelista Marek i inni wiedzieli, jakimi słowami modlił się Jezus. Przecież nikogo tam nie było oprócz Jezusa. Jezus później musiał powiedzieć swoim uczniom, opowiadając o tym wszystkim, jakimi słowami się modlił. Po co to mówił? Mógł tylko powiedzieć, że się modlił. Jednak On powiedział to, abyśmy brali przykład. Gdy jest nam źle, gdy stoimy u wrót jakiegoś cierpienia czy problemu, powinniśmy modlić się. Powinniśmy modlić się szczerze. I też kończyć: Boże, jestem szczery z Tobą, ale też ufam Tobie, niech Twoja wola się stanie. W tym wszystkim niech będzie Twoja wola. Drugą rzeczą, którą Jezus polecił, było, aby uczniowie czuwali. Powiedział im, że mają, prosił ich, aby czuwali. Dlaczego? Z jednej strony ze względu na wsparcie Jezusa. Dobrze wiedzieć, że ktoś się modli o mnie, jeżeli jest mi ciężko. Dobrze wiedzieć, że komuś zależy na mnie i ktoś walczy w modlitwie o mnie. Dobrze to wiedzieć. Dlatego jeżeli ktoś z nas cierpi, jeżeli coś przeżywa, dobrze, abyśmy też przynajmniej miał jedną, dwie, trzy osoby, które mogłyby się modlić, mogłyby wspierać tą osobę w modlitwie. I Jezus właśnie prosił uczniów, aby modlili się, aby też czuwali. Ale nie tylko dlatego. Zobaczcie, czytamy dalej. W modlitwie Jezus powtarzał: Abba, Ojcze, do Ciebie wszystko, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Potem przyszedł, zobaczył, że śpią. Szymonie, śpisz? Zapytał Piotra. Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Zobaczcie, ten, który mówił, wszyscy mogą odejść od Ciebie, ale co jak co, ale ja? Nigdy. Tak? Jezus prosi, czuwaj, proszę. Tak? Ja na moment odejdę, będę się modlił, proszę, czuwaj. Ten, który mówił, kto jak to, ale ja wytrwam przy Tobie, nie mógł wytrwać tej jednej godziny, wspierając Jezusa. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie zawiedli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Zobaczcie, modlitwa jest z jednej strony wspieraniem drugiej osoby, ale modlitwa też, my potrzebujemy modlitwy, tej stałej więzi z Bogiem, tej relacji, wstawiania się o siebie nawzajem, żeby nie zawieść w czasie próby. Próby będą. Próby będą i czasem osoby, które upadają w czasie prób, to osoby, które mało się modlą, mało trwają w tej społeczności z Bogiem. To wówczas się uwidacznia. Jezus pokazuje ten związek między modlitwą a wytrwaniem w próbie. Mówi, że czuwajcie i módlcie się, abyście nie zawiedli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. I znów odszedł pomodlić się. Wypowiedział te same słowa. Zobaczcie, Jezus znowu się modli. Nie chcę tego. Nie chcę tego cierpienia, ale nie moja wola, ale Twoja. Jezus modlił się w ten sposób wcześniej przez godzinę i później ponownie. Uczniowie po takim stwierdzeniu Jezusa, co on, czuwają, tak? Modlą się i wspierają Jezusa. Ale czytamy, gdy przyszedł po raz kolejny, zastał ich pogrążonych we śnie. Wyobrażacie sobie? Jezus przeżywa, bo wie, że już idą po Niego. Bardzo to przeżywa, a tamci śpią sobie. Jezus przychodzi i słyszy być może chrapanie tych trzech uczniów, którzy mieli Go wspierać. Gdy przyszedł po raz kolejny, zastał ich pogrążonych we śnie, bo oczy same im się zamykały i nie wiedzieli, co mu powiedzieć. To musiało też dla nich być takie niesamowite, gdy się obudzili. Jezus coś mówił, a my jednak usnęliśmy. Kiedyś też pamiętam, jak byłem jeszcze w młodzieży, mieliśmy grupkę małą i właśnie w czwórkę modliliśmy się taką modlitwą i głowę miałem opartą o stół, modliliśmy się i usnąłem. Tak? Też było tak, że oczy same się zamykały. No, w czasie modlitwy zamykamy oczy, tak? I jakoś usnąłem. I gdy właśnie przebudziłem się, cały czas będąc w tej pozie, usłyszałem szept, jakieś głosy. Otworzyłem oczy, podniosłem głowę i patrzę, a ta trójka pozostałych szepcze. No to powiedziałem amen, tak? Oni amen. Być może myśleli, że cały czas się modliłem, tak? Że byłem aż tak uduchowiony. W każdym razie uczniowie nie mogli zrobić czegoś takiego, bo Jezus zna serca, tak? Jezus wszystko właśnie widzi. Widział, że byli pogrążeni we śnie. Przyszedł też po raz trzeci i powiedział im: nadal śpicie i odpoczywacie? Zobaczcie, trzy razy to się stało. Trzy razy. I oni za każdym razem, no już źle im było, gdy Jezus po raz drugi przyszedł i powiedział, no ale trzeci raz znowu zapadli. Nadal śpicie i odpoczywacie? Dosyć, Nadeszła godzina, za chwilę Syn Człowieczy wpadnie w ręce grzeszników. Wstawajcie, chodźmy, przybył już mój zdrajca. Jezus wie, co go czeka, dlatego to przeżywał. Uczniowie czasem nie wiedzą. Dlatego też czasem, gdy my przeżywamy coś bardzo, nie denerwujmy się też na innych, którzy akurat być może w ten sposób tego nie odczuwają, bo oni też mogą nie wiedzieć, co my tak naprawdę czujemy. Także jaka płynie lekcja z tego fragmentu dla nas? Przede wszystkim to, abyśmy byli szczerzy w modlitwie. Bądźmy szczerzy. Bóg wie, co jest w naszych sercach. Bóg naprawdę, najgłupszym miejscem na modlitwę, na kłamstwo jest modlitwa, gdy Bóg słyszy to, co mówimy i widzi to, co jest naprawdę. Bądźmy szczerzy w naszych modlitwach, ale też ufajmy Bogu, że On wie najlepiej. Wie wszystko lepiej, co będzie najlepsze dla nas i też co jest najlepsze dla Królestwa. Dlatego w tych naszych prośbach, w tej całej naszej szczerości mówmy: Boże, powiedziałem Ci szczerze, ale nie moja, ale Twoja wola. Niech się stanie. I też wspierajmy się nawzajem, bo to pomaga też tym osobom, które są cierpiące, ale też pomaga nam. Ta żywa relacja z Bogiem, ta modlitwa, to, że będziemy mieli społeczność, pomaga nam w pokusach, aby nie popaść właśnie w pokusy, ale żeby wytrwać, aby wytrwać przy Bogu. Oby to było właśnie prawdziwe w naszym życiu. Amen.
Amen.